Usiądźcie, kochani. Witam serdecznie na drugiej sesji. Pan jest pasterzem naszym, nie kawa. Brat Michał Siczek mówił, że ten psalm ma kilka wersji. Jedna z wersji brzmi tak: telewizor jest pasterzem moim, programów mi nie braknie. A więc i tam dalej nie pamiętam, bo on to miał przygotowane. Inna wersja: komputer jest pasterzem moim. To wszystko współczesne dzisiaj. Te zagrożenia współczesne gdzieś tam nas dotykają. Ale my ogłaszamy na tym miejscu, że Pan jest pasterzem moim. Amen. Kontynuujemy nasze wykłady. Piąta myśl. Pan jest pasterzem moim, zła się nie ulęknę, choćbym nawet szedł ciemną doliną. To jest w moim przesłaniu taka główna myśl, której poświęcę trochę więcej czasu na tej sesji. Pan jest pasterzem moim, nie muszę się bać. Kiedy idziemy przez życie, są wyżyny. Kroczymy po wyżynach. Te wyżyny to tak zwane dobre dni, kiedy nic szczególnego złego nam się nie dzieje, kiedy w domu jest dobra atmosfera, kiedy jesteśmy zdrowi, budzimy się rano i czujemy się dobrze, w pracy się układa. Są takie dni, są takie chwile, takie tygodnie, kiedy idziemy po wyżynach i kroczymy po wyżynach i wtedy mówimy: Pan jest ze mną, tak dobrze mi, wspaniale mi, Bóg mi błogosławi, Bóg prowadzi mnie, zaopatruje, jest wszędzie obecny we wszystkim, co robię. Ale mamy także doliny i nie unikniemy dolin. Idziemy czasami dolinami. I wtedy wydaje nam się, tak jakby Pana nie było, jakby Bóg nas zostawił, jakby działy się takie dziwne rzeczy, czujemy się osamotnieni, nie mamy siły. I wtedy diabeł przychodzi i oszukuje nas. On jest kłamcą od samego początku. Skąd o tym wiem? Otóż w pierwszej Księdze Królewskiej, w 20 rozdziale, w 28 wierszu, może 27 i 28 werset, takie odnalazłem słowa. Oto Izraelici dokonali przeglądu swoich sił, zaopatrzyli się w żywność i ruszyli na spotkanie z Aramejczykami. Rozbili swoje obozowisko naprzeciw nich, tworząc jakby dwa małe stada kóz, podczas gdy Aramejczycy zapełnili całą okolicę. Wtedy pewien mąż Boży przyszedł do króla izraelskiego i powiedział: oto co mówi Jahwe, co mówi Pan. I tu jest ważne słowo. Ponieważ Aramejczycy są przekonani, że Jahwe mieszka na wyżynach górskich, a nie na nizinach, wydam to mrowie ludzkie w Twoje ręce i poznacie, że ja jestem Pan. Co tutaj widzimy? Aramejczycy są ślepi. Im się wydawało, że Bóg jest z Bożym ludem, ze swoim ludem izraelskim, tylko na wyżynach. Ale nie wiedzieli, że Pan jest także z nimi w dolinach. I tu się przejechali, że tak powiem. Diabeł myśli, że kiedy mamy zły dzień, kiedy przechodzimy przez trudny czas, to łatwo nas pokona. Ale my mamy pasterza, który nie tylko jest z nami na wyżynach, kiedy odnosimy sukcesy, kiedy mamy dobre dni, kiedy dobrze się czujemy, ale jest nasz Pan z nami także w dolinach. Bóg jest z nami, kiedy jest nam ciężko. Bóg jest z nami, kiedy przechodzimy przez trudne chwile, kiedy nie jest łatwo żyć. I nasz dobry pasterz jest z nami w dolinach. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Ilu z was przechodziło w swoim życiu przez ciemne doliny? Przechodzimy, popatrzcie na tą salę. Kiedy usługiwałem w dziwnówku i zapytałem, ilu jest zdrowych na sali, gdy mówiłem: Pan nasz lekarz, no to stwierdziłem, że jesteśmy w szpitalu, nie na kongresie. A więc mamy różne kłopoty, zmagamy się, co nie umniejsza nam Bożej obecności. Ja widziałem wielu ludzi chorych, którzy nie czuli się zbyt dobrze, jak wielbili Pana, jak oddawali Mu chwałę, jak dziękowali Bogu za zwycięstwo, chociaż jeszcze tego zwycięstwa nie było. To, że jesteśmy w dolinach, to, że mamy trudniejszy czas, to, że przechodzimy przez doświadczenia i cierpienia, nie powoduje, że Bóg nas opuszcza. Nasz Pan jest z nami. Aramejczycy myśleli, teraz pokonamy Izrael, bo Bóg jest z nimi na wyżynach, ale oni są w dolinie. Dlatego bitwa jest nasza. Zwyciężymy. Oj, pomylili się. Pan dał im zwycięstwo. To Izrael zwyciężył na nizinach. Pokonał Aramejczyków tam w dolinie, bo Bóg był z nim, on ich nie opuścił. Jedną z największych przeszkód naszego duchowego, zwycięskiego życia jest strach i lęk. To jest nasz wróg. I on się pojawia, przychodzi do nas, kiedy właśnie jesteśmy w dolinach, kiedy przechodzimy przez doliny ciemne, kiedy mamy trudniejsze chwile, kiedy napotyka nas kryzys, kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy jest niepewność finansowa w naszym budżecie rodzinnym, nieprawdaż? Pojawia się strach, przychodzi lęk, pojawiają się obawy. To zaczyna nas paraliżować. Kiedy nie mamy pracy, jest bezrobocie, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy chorzy, że zdiagnozowano poważną dolegliwość, zaczynamy się bać. Jest to jakby naturalny nasz ludzki odruch. Psalm 23, wiersz 4. Jest to prawie środek psalmu 23, w którym czytamy o dobrym pasterzu. W środku tego psalmu odnajdujemy werset, wyznanie, deklarację. Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. To jest klucz. Nie jestem sam. Nie jesteś sama, droga siostro. Nie jesteś sam, bracie, gdy się zmagasz w swojej dolinie. Musimy pamiętać, że diabeł jest jak lew ryczący. Musimy o tym zawsze pamiętać, że on ma także misję do wykonania. Diabeł też ma program misyjny. Nie myślmy, że tylko my mamy. On też ma misję. Jaką on ma misję? Biblia nam o tym mówi, że on przychodzi kraść, niszczyć i wytracać. To jest jego misja. Chodzi jako lew ryczący i szuka, czyha, kogo by pochłonąć, kogo by zaatakować. On chce uderzyć w nas wtedy, kiedy mamy chwilę słabości, wtedy, kiedy nie czujemy się zbyt mocni i wtedy najbardziej potrzebujemy Pana. W naszych dolinach ciemnych, wtedy, kiedy idziemy przez te ciemne doliny, potrzebujemy Pana. W pierwszym liście Piotra 5:8 czytamy, bądźcie trzeźwi. Trzeźwi. Tu nie chodzi o trzeźwość w sensie jakiegoś upojenia alkoholowego, bo my z tym nie mamy problemu. Amen? Tu chodzi o trzeźwość duchową. O to, że my wiemy, komu służymy? Ja wiem, komu zawierzył. Mój Pan jest ze mną, nie lękam się wcale. Zła się nie ulęknę, boś Ty jest ze mną w mojej dolinie, w mojej trudności. Jestem trzeźwy, czuwam, bo przeciwnik mój, diabeł, krąży niby lew ryczący wokół mnie, wypatrując, kiedy by mógł mnie zaatakować i pożreć. To jest jego misja. Ryk lwa ma paraliżować swoje ofiary, aby były przerażone strachem i stały się łatwą zdobyczą. Strach jest naszym zagrożeniem. To nie diabeł, to nie lew jest naszym zagrożeniem. To strach, lęk jest naszym zagrożeniem. To jest to, z czym się zmagamy. Jeśli szuka kogo by pochłonąć, to według mnie są tacy, których nie można pochłonąć. Amen? Szuka kogo by pochłonąć, a więc ma z tym problem, bo nie wszyscy się dadzą, nie wszyscy się tak odkryją, nie wszyscy upadną, nie wszyscy się przestraszą. Jest różnica między tymi, których można, a których nie można pochłonąć. W czym tkwi ta różnica? Jest ona ukryta w reakcji na jego ryk, na jego atak, na jego zastraszenie. Kiedy ryczy lew, a mnie ogarnia lęk, strach, jestem sparaliżowany, jestem przejęty, staję się wspaniałym kandydatem na główne danie w menu ryczącego lwa. Taka jest prawda. Izak. Pierwsza Mojżeszowa, 26 rozdział. Zamieszkał w Gerarze. Wtedy królem był Abimelech. I Biblia mówi już na samym początku, w pierwszym wersecie 26 rozdziału, że nastał głód w tej ziemi, jakiego nie było nigdy wcześniej. Przyszedł kryzys na tą ziemię, był kryzys w Gerarze, jakiego nie było wcześniej. Chociaż klęski dotykały ten rejon już wcześniej kilka razy. I oto Bóg przemówił do Izaka. Mój synu, moje dziecko, nie wychodź z tej ziemi. Nie wyjeżdżaj do Egiptu. Nie opuszczaj tego miejsca, bo jest tutaj kryzys. Inaczej mówiąc, Bóg mówi do niego, nie bój się, ja jestem z tobą. Nie bój się, ja tobie pomogę. Nie bój się, ty będziesz w tej ziemi dotkniętej kryzysem, wielkim świadectwem i błogosławieństwem. Dlaczego? O tym mówi nam ten fragment od 1 do 5 wiersza. Wszystko dlatego, że Abraham był mi posłuszny. Że Abraham wykonał wszystko to, co mu powiedziałem i w swoim posłuszeństwie wypracował dla ciebie błogosławieństwo. Co dziś możemy powiedzieć jako Kościół? Biblia mówi, że Pan Jezus Chrystus był posłuszny aż do końca. Pan Jezus Chrystus zwyciężył do końca. On, gdy rozpostarł ramiona na krzyżu, powiedział, wykonało się, stało się. Oto teraz zabezpieczyłem mój lud, mój Kościół. Oto mają zwycięstwo, w mocy mojej krwi mogą pokonać diabła szatana. Mają oczyszczenie z grzechu, mają wolność, mają moc do nowego życia. Wszystko, czego potrzeba Kościołowi, stało się. Oto byłem posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I dzisiaj powołując się na to, co uczynił Jezus Chrystus, możemy stanąć jak Izak stanął, na fundamencie tego, co dokonał Abraham i oczekiwał na błogosławieństwo, które przyszło na jego życie. Czy wiecie, że w wierszu 12 już czytamy, że Izak w tej ziemi, która była sucha, dotknięta klęską suszy, siał. Siał. Wyobrażam sobie, co mówili ci wszyscy ludzie wokół niego, którzy mieszkali w tej ziemi. Tam jest mowa w tym fragmencie o tym, jak reagował król Abimelech. Później także opisana jest jego reakcja, kiedy zobaczył błogosławieństwo, jakie spłynęło na Izaka. I wyobrażam sobie, co myśleli ci ludzie, kiedy on brał ziarno i siał do suchej ziemi, sam piach. Nie ma wody, studnie wszystkie zasypane. Nie ma źródeł wody. Nie pada ani z góry, ani nie ma wody tryskającej z ziemi. Nic. Susza. A on sieje. Kiedyś, kiedy czytałem o tym, pierwsza myśl, jaka się mi nasunęła, to nasza misja. Sucha ziemia. Zamknięte z serca. A Bóg mówi, siej, Kościele. Siej, Kościele. Nigdy nie kwestionuj. Nigdy nie poddawaj w dyskusję to, co robią misje na ulicach, jak sieją, jak zwiastują, jak wychodzą do ludzi. Nie mów nigdy, tak mało się nawraca. Co z tego, że była kolejna misja? Co z tego, że znów całe wakacje młodzież nasza pracowała na ulicach? Tak mało ludzi przybyło. Nigdy tak nie mów. Bo przyjdzie czas, Kościele, kiedy będziemy zbierać ogromny plon. Przyjdzie czas, kiedy ta sucha ziemia wyda plon. Amen? Musimy w to wierzyć. Izak siał, choć nie sprzyjały warunki, choć ziemia była twarda, zeschnięta jak skorupa. Siał do tej ziemi. Może wystawiał się na drwiny i pośmiewisko, ale siał. I oto co się dzieje. Biblia mówi, że ziemia wydała plon, bo ziarno ma w sobie życie. Amen? Ziarno ma w sobie życie. I Izak w Gerarze nie uległ strachowi, nie poddał się. Nie zrezygnował. On zaufał swojemu Panu. Zrozumcie mnie dobrze. Jest różnica między byciem ostrożnym, rozważnym, bo są sytuacje, w których trzeba się zastanowić. Przychodzą obawy. Mamy pytania. Czasami rozmyślamy o tym, jak będzie. Jest różnica pomiędzy tym, a byciem sparaliżowanym, pogrążonym w lęku i strachu. Jest różnica. Strach i lęk jest duchem. To jest duchowe. I nie ja to wymyśliłem, ale o tym mówił apostoł Paweł. W drugim liście do Tymoteusza 1:7 czytamy, albowiem nie dał nam Bóg ducha. Tak? Bojaźni, czy lęku, strachu, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Oczywiście nie jest tu mowa o bojaźni pańskiej, bo bojaźń pańską mieć powinniśmy. To nie znaczy, że Boga się boimy, ale prawdziwa bojaźń pańska nienawidzi grzechu. A więc jesteśmy przeciwni grzechowi, staramy się być wolni, nie chcemy się poddać wpływom złym, brzydkim, brudnym, bo mamy bojaźń pańską, bojaźń Bożą. Jest tutaj mowa o lęku, jest tutaj mowa o duchowym wpływie, który paraliżuje nas. Nie dał nam Bóg takiego ducha, lecz dał nam ducha mocy, Ducha Świętego, który daje nam moc, ducha miłości i powściągliwości. W psalmie 56, wierszu 12, psalmista pisze: Bogu ufam, nie lękam się, cóż mi może uczynić człowiek? Bogu ufam, nie lękam się. A więc cóż może nam uczynić człowiek, kryzys, sytuacja trudna? Jest to niesamowite świadectwo zaufania Bogu. Bez względu na to, co się wydarzy, co ma miejsce, psalmista będzie ufał Bogu, gdyż on wie i pojmuje moc Bożą. Amen. Ja wiem i pojmuję moc Bożą. Wiem, kim on jest w okresie trudnym mojego życia. Największym sukcesem w naszym życiu będzie to, kiedy spojrzymy ponad ziemską perspektywę i ujrzymy siebie w naszych sytuacjach oczami niebios. Oczami niebios. Amen? Oczami nieba. Tak właśnie powinno być. Powinno być tak, że to siły w obozie wroga drżą ze strachu, a nie ci, którzy należą do Pana. Powiem jeszcze raz. Jakoś mi nie wierzycie. Zbyt często jest odwrotnie. Strach panuje nie we właściwym obozie. Kościele. Tak właśnie powinno być. To siły w obozie wroga drżą ze strachu, a nie ci, którzy należą do Pana. Bo my zaufaliśmy Bogu. Czym jest strach czy lęk? Strach to fałszywe dowody dające pozór prawdy. Zapiszcie sobie tą myśl. Kiedy ja ją odkryłem, zrozumiałem, czym jest naprawdę lęk. Atak lęku. Dalej, to duch czasu, w którym żyjemy. Strach przejawia się na dwa sposoby. Strach, że nie dostanę tego, co potrzebuję, oraz strach, że nie zdołam zatrzymać to, co posiadam. Dwie płaszczyzny. I może coś dodam. Znalazłem to, przepisałem sobie. Bardzo. Jeszcze raz tą definicję? 3 razy mogę jeszcze powiedzieć. Nie ma problemu. Strach to fałszywe dowody dające pozór prawdy. To duch czasu, w którym żyjemy. Strach przejawia się na dwa sposoby. Ale przecież możecie sobie płytę kupić. Prawda, bracie Piotrze? W recepcji można się zapisać. I teraz te dwie myśli. Strach, że nie dostanę tego, co potrzebuję, oraz strach, że nie zdołam zatrzymać tego, co posiadam. I teraz to rozwinę w kilku zdaniach. Zauważyłem w mojej służbie, a także patrząc na swoje życie, że jakby 3 rodzaje strachu dotykają nas w naszym chrześcijańskim życiu. Po pierwsze, jest to strach przed ludźmi. Strach przed ludźmi. To strach przed tym, co ludzie powiedzą lub pomyślą o mnie. Pewnie się wygłupię. Pewnie się upokorzę. Lepiej nie ryzykować. Lepiej zostanę tu, gdzie jestem i nie będę się wychylał. To jest strach, który paraliżuje Kościół. Przed aktywnością, przed modlitwą o chorych, przed wychodzeniem z dobrym słowem do ludzi, do sąsiadów, do tych, których spotykamy po drodze naszego życia, aby im mówić o zwycięstwie w Jezusie Jezus Chrystusie. Strach przed ludźmi. Nikt bez Twojego pozwolenia nie może sprawić, że poczujesz się gorszy. To my sami na to przyzwalamy. To my sami dajemy dostęp takim wpływom lęku, strachu na nasze życie. Pamiętaj, że są dwa rodzaje ludzi, którzy ponoszą porażki. I to też jest ciekawe. Ci, którzy nikogo nie słuchają, po pierwsze, oni nikogo nie będą słuchać. Oni zawsze mają rację. I druga grupa ludzi, ci, którzy słuchają wszystkich. To są dwie grupy ludzi, którzy ponoszą porażki. I wiecie, nie słuchają ludzi ze strachu, albo słuchają wszystkich ze strachu. Wszystko ma podłoże lęku. I Bóg chce, abyśmy się z tym rozprawili i abyśmy zobaczyli pasterza, który jest z nami w dolinach, że zła i lęku nie muszę się bać. Amen? Bo mam Pana, który się o mnie troszczy. Co jeszcze? Strach przed trudnościami i przeszkodami. To strach przed barierami i trudnościami na naszej drodze. Boimy się, że droga okaże się zbyt trudna, że sprawi nam ból, że będziemy musieli włożyć w to więcej pracy i wysiłku niż wcześniej. Że będziemy musieli zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie robiliśmy. I boimy się. Mamy lęk w sercu. Jaki przykład mógłbym tu użyć? Mojżesz mógł zostać wtrącony do więzienia lub stracony za swoje zuchwałe żądania. Dlatego, że nikt nigdy wcześniej nie poszedł do Faraona i nie powiedział do tego wielkiego króla, do wielkiego Faraona, odważnie wypuść mój lud. Nikt tego nie zrobił wcześniej. Ale Mojżesz nie poddał się lękom. Zwyciężył strach. On uwierzył, że Bóg jest z nim. Kiedy pójdzie i stanie przed obliczem Faraona, to tak naprawdę Pan stanie przed nim. Bo on go tam posyła. Człowiek o nazwisku Charles Lindbergh powiedział: sukces nie ocenia się po tym, co człowiek osiągnął, lecz po przeciwnościach, jakie napotkał i odważnie odwadze, z jaką z nimi walczył. Jeszcze raz przeczytam, bo coś pokręciłem. Sukces nie ocenia się po tym, co człowiek osiągnął, lecz po przeciwnościach, jakie napotkał i odwadze, z jaką z nimi walczył. Po tym ocenia się sukces. Szczególnie w Królestwie Bożym. Szczególnie, gdy Bóg wytycza nam drogę, rzuca nam wyzwania, posyła nas, pragnie nas używać i lęk może paraliżować nas przed tymi przeszkodami, które na drodze naszej stają. I ostatnia myśl, strach przed porażką. To jest coś ogromnego, co może nas paraliżować. To powstrzymuje nas wiele razy. Lubimy myśleć o sukcesie, lubimy wygrywać, ale powstrzymuje nas myśl o tym, co będzie, jeśli. Co będzie, jeśli zawiodę? Co będzie, jeśli się ośmieszę? Co będzie, jeśli? Co będzie, jeśli? I zanim się zorientujesz, siedzisz w wygodnym fotelu, nigdzie się nie wybierasz i cała twoja aktywność ogranicza się do obsługi pilota. Na przykład. I później przychodzi na duszpasterską rozmowę małżeństwo i mówią: miłość wystygła między nami. No jeśli mąż pieści pilota tak czule, jak powinien pieścić żonę, to się nie dziwię, że miłość zgasła, że miłość wystygła. A później chodzi i mówi: a moja żona to jak cieknąca rynna. A może by zmienił obiekt swoich pieszczot? to stałaby się źródłem tryskającym. Nie cieknącą rynną. Ale się naraziłem braciom. Wszystkie siostry klaszczą. Taka jest prawda. Lubimy wygodę, boimy się wyzwań i strach zaczyna paraliżować nasze życie. Zapominamy, że mamy niesamowitego, wspaniałego pasterza, który troszczy się o nas. Bóg nazywa swój lud, Kościół, owcami. Wiecie, myślałem nad tym w minionym tygodniu. Przyznam się wam, że jakoś wszystko mi się pokręciło. Myślałem, że mam te same wykłady w Szczyrku, jakie miałem w Dziwnówku. I w tygodniu teraz dotarło do mnie, że muszę przygotować te wykłady. I to jest coś świeżego, nad czym siedziałem w ostatnich dniach. Jesteśmy owieczkami Pana. Pomyślmy przez chwilę. Żyjemy w świecie pełnym agresji. Okoliczności i sytuacje wokół nas są jak drapieżne zwierzęta. I Pan mówi, jesteście owieczkami moimi. Nie nazywa nas lwami. Silnymi aligatorami. Nie mówi, że jestem gazelą, która mknie jak strzała. Nazywa mnie owieczką. Ciekawe. Jak to sobie Pan Bóg wszystko wykombinował? Jego owieczka nie ma zębów, aby gryźć. Nie ma siły, aby walczyć. Nie biega jak gazela. Nie ryczy jak lew. Nie jest mądra jak sowa czy rasowy pies, ale ma mały rozumek. I Pan mówi, jesteś moją owieczką. Ja chcę być lwem. Chcę mieć zęby. Kiedy wróg się pojawi, abym go mógł pożreć. Chcę mieć pazury jak puma. Chcę być jak aligator. Kiedy sobie siadłem na aligatorze, złapałem go za paszczę. Podniosłem do góry tą paszczę. A moja żona pstrykała zdjęcia. Oczywiście był plastikowy. Później pojawiły się w internecie i wszyscy mówią, wow, po skromce krokodyli, aligatorów, ale to był plastik. Łatwo było siąść na takim plastikowym na Florydzie, a obok tam w tym ogrodzie, czy to były takie jakieś plantacje aligatorów. O, pełno ich tam było. Ogród zoologiczny. Na plastikowym mogłem sobie usiąść. Ale chciałbym być jak aligator. A Bóg nazywa mnie owieczką. Dlaczego nie mieć siły niedźwiedzia? Przyjechały niedźwiedzie do Orlego Gniazda. Napakowani. Kulec Mirek powiedział fajną definicję w Dziwnówku, co to jest ABS. Absolutny brak szyi. To są ci, którzy bez szyi są tacy napakowani. Przyjechały niedźwiedzie do Orlego Gniazda. Mięśnie takie napakowani. A ja tu widzę same owieczki. Same owieczki. Piękne stado owieczek. I Pan pasterz wśród nas. I wiecie, gdy tak o tym myślę, to tak się zastanawiam, ależ Bóg ma poczucie humoru. I mówi, posyłam was między wilki. I mówi, posyła ciebie i mnie między wilki. I mówi, jesteś moją owieczką. Chciałby się tu zawołać teraz. Chciałby się stanąć do modlitwy i powiedzieć, Boże, daj mi pazury, ostre zęby. Pełno wilków wokół mnie. Zagrożenia, daj mi ostrą amunicję. Muszę się bronić. Rangersi przywieźli pistolety. A może coś zdradziłem? Nie powinienem mówić. I Pan posyła nas jako owce między wilki i mówi, jestem twoim dobrym pasterzem. I psalm 23 przynosi nam objawienie, dlaczego tak jest. To jest duchowe objawienie. Psalm 23 nie jest jakąś opowieścią, którą przeczytamy na szkółce niedzielnej dzieciom, idziemy do swojego życia i żyjemy pogrążeni lękiem i strachem. Oto psalm daje nam objawienie, kim jest Bóg, kim jest Chrystus w naszym życiu. Kim jest nasz Pan? Że to dzięki pasterzowi mogę czuć się zwycięską owieczką. Nie moja moc i siła, ale Jego siła w nas i wokoło nas sprawia, że owieczka, posłuchajcie tego, owieczka kroczy zwycięsko, depcząc po wężach i skorpionach i wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej. To jest cud. Jesteśmy Bożym cudem. Ja chcę się czuć jak Boży cud. Ja nie mam siły przebicia jako człowiek. Ja nie mam pazurów ani zębów. Nie mogę strzelać, bo nie mam broni, ale jestem owieczką Pana. Jestem w ręku Bożym i nie dzięki mojej mocy i nie dzięki mojej sile to się stanie, ale dzięki duchowi Pana. Dzięki pasterzowi, który jest we mnie. Nie skończę, nie ma szans. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, od 7 do 11 wersetu czytamy takie słowa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Jest to tłumaczenie z Biblii Warszawsko-Praskiej. Znaleźliśmy skarb. Mówił Marek o tym rano na modlitwie. Skarb o wiele większy niż ten w Indiach. Skarb o wiele większy niż pieniądze tego Szkota, który w tamtym tygodniu wygrał 161 milionów funtów. Wyobraźcie sobie. On sobie kupuje odrzutowiec i loże w Barcelonie, aby oglądać mecze Barcelony i latać na mecze. Taki miał kaprys. Niedawno, kiedy mój przyjaciel z Indii był u mnie, był także w Abu Dhabi i był w Emiratach Arabskich, w Dubaju, tam otwiera szkołę teraz chrześcijańską i zakłada tam zbory. I mówił, że rozmawiał z szejkiem, który dał im ziemię, 20 hektarów, za darmo na budowę szkoły. I mówi, kiedy mieliśmy, to jest muzułmanin, ma wyspę, ma chyba z 20 żon, helikopterem leci sobie do domu, kiedy chce się dostać do swojej posesji. I mówi, że ma jedno marzenie. Chciałbym kupić 12 tysięcy metrów sześciennych złota. To jest ostatnie marzenie mojego życia. Bo ja nie mam już co z tym kasą robić. Tyle mam tego, że chciałbym mieć złoto i chciałbym tak wszystko położyć u siebie w domu i tak spać na tym. To jest jego jedyne marzenie. My mamy skarb. My mamy skarb w glinianych naczyniach. I to jest klucz do poznania zwycięstwa. Skarb, którym jest Jezus. Ja pamiętam, jak niedawno odwiedziłem zbór w Blincach. To jest taka wioska na wschodzie, tam koło Przemyśla. I pamiętam, jako kawaler usługiwałem tam. I wtedy byłem zafascynowany jedną pieśnią. Kiedy przyjechałem teraz już jako przedstawiciel Naczelnej Rady Kościoła, aby odwiedzić ten zbór, zbór wstał, pastor wstał i mówi, zaśpiewamy Leszkowi jego ulubioną pieśń sprzed 25 lat. Ja mówię, jakaż to moja pieśń ulubiona sprzed 25 lat? Ci wszyscy ludzie, tam lider uwielbienia miał 83 lata, który grał na pianinie, na keyboardzie. Oni to pamiętają i zaczynają śpiewać. Kwiat przepiękny znalazłem w młodości. Różą sarońską to jest mój Jezus Zbawiciel, mój skarb. Mój skarb. Kiedy później wyszedłem, to powiedziałem, a dzisiaj mi zaśpiewajcie inną pieśń po tych 25 latach. Ten kraj, doń tęskni dusza ma. Bo tak się posunąłem już w latach. Od tego czasu. Skarb w naczyniach glinianych. Kim jest ten skarb? Chrystus. Pasterz. Wiecie, czego się obawiam we współczesnym Kościele? Wybaczcie, że mówię o tych zagrożeniach. A jakoś to dostrzegam coraz wyraźniej. Kultu człowieka. Kultu osobowości. Kultu przywódcy. Wierzę w przywództwo. Ale to Chrystus w nas, nadzieja chwały. To skarb, który jest w nas, aby się nie okazało, że ta moc jest nasza. Zawsze musi być skazanie na Niego, na dobrego pasterza, który jest ze mną w Dolinie Ciemnej. Piotr kiedyś, ten to myślał, że ma autorytet. Ten to był do przodu. Ten to mówił, Panie, ja jestem the best. Ja jestem najlepszy. Oni wszyscy Cię zawiodą. To są pikusie. Ja to jestem gość. Jak ja będę mówił, jak ja będę głosił, jak ja powiem kazanie, jak ja to poprowadzę, jak ja stanę za Tobą, to żaden inny. A Pan mówi, Piotruś, zejdź na ziemię. Słuchaj, Ty musisz się, chłopie, nawrócić. Ty musisz zmienić swoje myślenie. Bo to nie Ty. Ty musisz przejść przez jeszcze szkołę, przez lekcję, której Ci udzielę. Pamiętacie, przyszła dziewczyna, ognisko jest, pieką kiełbaski. I mówią, ej, Peter, Piotruś, ty byłeś z nim. A Piotr, nie ten, tamten, Szymon. Piotr mówi, nie znam go. Nie znam go. I zawiódł Pana, jak szybko upadł. Musimy wskazać na skarb, który jest w nas, aby ta moc, która się przejawia, była z Boga, a nie z nas. Zaczęliśmy później 8 minut, a więc 8 minut jeszcze mam. Jest to zadziwiające, co mówi apostoł Paweł dalej w 12 rozdziale, 10 wersecie. Dlatego mam upodobania w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny, wtedy jestem mocny. Amen? Bo wtedy okazuje się, że moc, która jest mi potrzebna i zwycięstwo nad strachem w moich dolinach nie jest ze mnie, ale jest ze skarbu, który jest we mnie jako glinianym naczyniu. Ta moc wypływa ze mnie, z Niego. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz się nie poddajemy żadnemu zwątpieniu. Żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy. Wracam do 4 rozdziału, do wersetów od 7 do 11. Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni. Obalają nas na ziemię, lecz my nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konania Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa było widoczne w naszym śmiertelnym ciele. Niesamowite zwycięstwo. Ale dlaczego? Bo Pan jest w nas. Pan jest w nas. I Pan jest ze mną w każdej dolinie ciemnej. Jest Bogiem na wyżynach, jest Bogiem w dolinach. Gdy ryczy lew, gdy jest ciemno, gdy jest choroba, kiedy trzeba położyć się w szpitalu, gdy mam trudności finansowe, gdy nie układa się w moim życiu, Pan jest ze mną. On jest przy mnie, On mnie nie opuszcza. On się o mnie troszczy. Taki obraz znalazłem w 2 księdze Samuela 1:23. Saul i Jonatan. Ukochani i przyjemni. I za życia swego i w godzinie śmierci nierozłączni. Od orłów szybsi. Od lwów silniejsi. Wiecie, pomyślałem sobie, Kościół i Jezus. Ja i Jezus, ukochani i przyjemni. Wstawmy tutaj swoje imię, imię Saula i w imię Jonatana wstawmy imię Jezus. I za życia swego i w godzinie śmierci nierozłączni. Razem z Jezusem, od orłów szybsi, od lwów silniejsi. Amen. Popatrzcie, jakie owieczki. Jakie zjawisko. Jakie dziwo. Bo Pan jest z nami. Dwie myśli na koniec i kończę. Bardzo króciutko. Laska Twój i kij mnie pocieszają. Dlaczego pasterz miał kij i laskę? Dlaczego miał ciupaskę? Czy ma ciupaskę? Oto pasterz, który nosi kij i laskę pasterską. Nie po to, aby bić owce. Pasterz baca nie leje ciupaską owcy. Leje wilka, który przychodzi. Ten kij w jego ręku, ta laska pasterska jest po to, by odganiać drapieżne zwierzę, by badać teren, czy w trawie nie ma węży, by chronić swoje owce, nie bić je. Zły obraz Boga. Bóg się troszczy. Bóg miłuje. Pan chroni. Prowadzi. Strzeże. Wspaniale jest zaśpiewać w niedzielę rano pieśń na nabożeństwie. Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże. Bogiem moim Pan, czy jak to dalej tam brzmi. A później w tygodniu żyć w strachu i lęku i nie wiedzieć, co zrobić ze sobą, kiedy przychodzą trudności. Pan strzeże, ochrania, prowadzi, odgania drapieżne wilki, bada teren, po którym idę, ochrania mnie, troszczy się o mnie, bo pragnie mi błogosławić, bo jest moim pasterzem, bo mnie prowadzi i mnie wychowuje. I na koniec, a kielich mój przelewa się. I ta ostatnia myśl, to ostatnie zdanie o przelewającym się kielichu. Znów nie chciałbym spłycić tej myśli do rzeczy materialnych, że mam wszystko, czego potrzebuję. Bóg troszczy się o sprawy materialne. To prawda. Zaopatruje nas. Będziemy o tym słyszeć w wykładzie na temat Pana, który zaopatruje. Ale powiem takie słowa. Przelewający się kielich łatwo zauważyć w tłumie i trudno go uciszyć. Tak bym to określił. Przelewający się kielich łatwo zauważyć w tłumie i trudno go uciszyć. Ten kielich to nieopisana radość. Przelewający się kielich. Nieopisana radość. Entuzjastyczne oddawanie Bogu chwały. To pasja miłości do Boga. Modlitwa pełna odpowiedzi. Uwielbienie pełne czci i szacunku. Spontaniczny śpiew. To odrobina nieba, z którą wchodzę w niebo. Przelewający się kielich. Mój kielich przelewa się dobrocią Jego łaski, cudem Jego miłosierdzia, obfitością Jego mocy oraz hojnością Jego miłości. Amen. To jest opływający kielich. Opływający kielich w błogosławieństwo Pana, bo ubłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Aby mój kielich przelewał się nieopisaną radością. Radość Pańska jest moją siłą. Entuzjastycznym oddawaniem Bogu chwały. Przychodzące, przelewające się, opływające kielichy na nabożeństwie. Coś pięknego. Kiedy wielbimy Pana i wylewa się z nas uwielbienie, cześć dla Boga. Pełna modlitwy i szacunku i miłości. Bożej obecności w nas. Powstańmy, aby pomodlić się na koniec. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Jeśli mógłbym prosić zespół o tą pieśń jeszcze raz. Wszystko mam. Wszystko mam. Pasterzem moim Pan. I pomodlimy się. Wieczorem, kiedy będziemy mieli nabożeństwo, będziemy robić wezwania. Będziemy się modlić o Wasze potrzeby. Będziemy usługiwać chorym. Będziemy modlić się o zbawienie, o oczyszczenie. Wierzę, że Pan coś szczególnego także przygotowuje na dzisiejszy wieczór. Dziś wieczorem będę usługiwał na temat 5 pytań, które zadaje Bóg człowiekowi. 5 pytań, na które Pan będzie chciał, abyśmy odpowiedzieli dziś wieczorem. Wierzę, że odpowiemy Panu tak, jak odpowiedzieć powinniśmy. Wierzę, że Bóg dotknie naszych serc. Ale teraz stańmy przed Panem i wyznajmy, że jest naszym pasterzem. Dzisiaj, teraz. Że On jest. Nie był, nie będzie, ale jest. Wszystko mam. Wszystko mam. Moim pasterzem Pan. Wznieśmy nasze ręce do Niego i zaśpiewajmy. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Tak, Panie. I to jest prawdą, Panie. I to prawda jest.
Wszystko mam,
Panie nasz.
Moim pasterzem
Jeszcze raz zaśpiewajmy. Moim pasterzem. Jego łaska trwa, wszystko mam, moim pasterzem Pan. Wszystko mam, halleluja Ci Jezus. Panie, dziękujemy Tobie, Panie nasz. Alleluja. O Panie,
moim pasterzem Pan.
Wszystko mam, moim pasterzem Pan. Pasterzem Pan. Wyznajmy to, niech to zabrzmi w naszych sercach. Niech to zabrzmi w nas. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Wszystko mam, moim pasterzem Pan. Panie, bez względu na okoliczności, czy obfitujemy w dobra, czy mamy braki, bez względu na to, czy jesteśmy zdrowi, czy może źle się czujemy, bez względu na to, czy mamy sytość, czy może mamy niedostatek, jesteś pasterzem naszym. Panie, jesteś naszym zaopatrzeniem. Wierzymy, że troszczysz się o nas. Wierzymy, Panie, że zaspokajasz nasze potrzeby. Wierzymy, że mamy zwycięstwo w Tobie. Choćbyśmy szli ciemną doliną, zła się nie ulękniemy, bo Pan jest z nami. Panie, modlę się, aby odstąpił wszelki duch strachu, wszelki duch bojaźni i lęku, i abyśmy zostali napełnieni duchem miłości, mocy i powściągliwości. W imieniu Jezusa błogosławię Twoje owce, Panie. Błogosławię Twój Kościół. Błogosławię nasze życie, Panie. I dziękujemy Ci, że Ty jesteś pasterzem naszym. Dziękujemy Ci za to, Panie. Chwała Tobie. Amen.